Duże, małe i duże.
A kto to jest bednarz?
I to było pytanie do Państwa. Pan Kazimierz razem z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy w Bełżycach są jeszcze bednarze?
To znaczy, byli. Ja tu, jak zawitałem do Bełżyc w roku 1975, to na targach jeszcze beczki się pojawiały. No teraz już raczej nie, wyparły ich te plastikowe chyba.
To prawda. To w takim razie proszę wyjaśnić tym słuchaczom, którzy być może są delikatnie młodsi niż pan, panie Kazimierzu, i być może nie wiedzą, czym tak naprawdę zajmował się ten właśnie rzemieślnik, czyli bednarz.
Bednarz to był taki rzemieślnik. Podejrzewam, że to był jakiś kuzyn stolarza jakiegoś. Pewnie, może nawet z Telmacha. On zimą wyrabiał beczki. Jak nie było co robić, to wyrabiał beczki, robiło się to z dębu, ale musiał to drzewo przygotować sobie wcześniej. Musiało się wysezonować, no i później jakaś tam była taka jeszcze obróbka. Ośnikiem, siekierką pasował to.
Jeszcze odpowiednio nabijał. Wymoczył, prawda, żeby tak, nabrało tak, tego kształtu.
Nabijał obręcze.
Tak. Kiedyś miałam okazję w rejowcu fabrycznym widzieć właśnie, jak powstają beczki u mistrza bednarstwa, niestety już świętej pamięci, ale ponieważ pan nam tutaj, panie Kazimierzu, wypowiedział jeszcze jeden dawny zawód, pozwoli pan, że ten zawód wypowie także nasz przewodnik, pan Łukasz Fiuta.
A w zasadzie czym zajmuje się Stelmach? O, będzie taka wiedza potrzebna.
I my wiemy, że tę wiedzę pan ma. Czym zajmuje się Stelmach? Kto to taki?
No Stelmach, on wyrabiał wozy, konne wozy. Tam
a zwłaszcza taki jeden, bardzo... prawda, jedną szczególną część tego wozu, czyli?
To znaczy takie koło drewniane zrobić, to ten człowiek musiał być jeszcze bardziej taki, no, jakby to powiedzieć... W tym rzemiośle biegły od tego właśnie bednarza. To była nie byle sztuka, żeby to koło, żeby to wycentrować, no, złożyć, zabić.
I żeby po prostu się kręciło, tak? I żeby tak, ten właśnie, wóz właśnie. Jechał. Wspaniale, panie Kazimierzu. I zresztą to sformułowanie, które pan użył chwilkę temu, że biegły w rzemiośle, to też już takie sformułowania, które powolutku odchodzą do lamusa wraz z tymi wszystkimi rzemiosłami i zawodami. Bardzo panu dziękujemy za tę wiedzę, którą się pan podzielił z naszymi radiosłuchaczami. A my, drodzy państwo, powracamy do naszej kwestii czarnej polewki, bo z tą czarną polewką ta historia zakończyła się, no tak chyba szczęśliwie.
On się obraził, ja mnie chłop, tam szlachcic przecie, choć ubogi. No ale wymyślili z Baśką pewien plan, pewnej niedzieli w zimę. Podjechał ktoś nagle na koniu, jak matka z Baśką wychodziły do kościoła, do dominikanów, na mszę. Podjechał, Baśkę przez kulbakę sobie przerzucił. No niby majtała nogami, krzyczała niby, ale to wszystko było jakieś takie udawane. Bo i wiedziała, kto na koniu. Jan Rudnicki, szlachcic spod Lublina, choć ubogi. Wywiózł Baśkę poza Lublin. No, Sebastian Konopnica, że zaraz pogoń, że zaraz trzeba będzie gonić. Zanim ta pogoń się zebrała, młodzi wrócili już po ślubie. No bo ksiądz gotowy i kościół gotowy, ale poza miastem, co by Sebastian Konopnica żadnego wglądu i sprzeciwu złożyć nie mógł. No i co, teściu, zrobisz teraz? Zapytał Rudnicki. A co miał teściu zrobić? Szlachcica przecież o głowę nie skróci, bo by jego głowę skrócili, a życie mu miłe. W związku z tym dał im pięterko i od tej pory żyła im się jak wy? Raju. Bo on szybko umarł. Stąd kamienica jest niebieska. Tak mówi pewna miejska legenda. Obok macie skromniejszą państwo kamienicę, bo i człowiek w wymowie skromniejszy tam mieszkał. Też jak rzemieślnik, ale fachowiec. No można powiedzieć, że bal, wiesz.
Balwierz to teraz kolejne pytanie rzemieślnicze do Państwa. 801 50 10 22. Czymżeż to zajmował się taki balwierz miejski w dawnych, bardzo, bardzo dawnych czasach? Proszę odszukać tę wiedzę historyczną z wieków minionych. 81 743 7383. Ale jeszcze pani Henryka w kontekście i bednarstwa, i czarnej polewki. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Ja chciałabym powiedzieć o jakby składniku beczki, tak zwanej bednarce. Te obręcze były zrobione z bednarki, czyli takich płasko przez kowala wykutych, bo to się robiło u kowala, fragmentów metalowych i stąd się nazywa bednarka, czyli zupełnie płaski fragment żelazny, szerokości mniej więcej 4-5 centymetrów, dzisiaj byśmy powiedzieli grubości, nie wiem, może pół centymetra. I z tej bednarki właśnie robiło się obręcze, bo obręczy sam sobie nie mógł nikt zrobić, tylko musiały być zrobione u kowala ręcznie. Bo przecież taka beczka musiała mieć obręcze różnej wielkości. U góry musiał być ten obręcz taki jakby mniejszy, na środku większy, a na dole zawsze były dwa przy samym dnie. I one były jeszcze największe. Ja pamiętam, że na Podlasiu był taki słynny kowal Wachek się nazywał, w majątku dziedziców szaniawskich i do niego wszyscy jechali, żeby zrobić bednarkę, no, to znaczy głównie ci, którzy robili beczki. Tam znałam kiedyś takiego nieżyjącego pana Krzewskiego, słynnego bednarza, który właśnie jeździł do tego kowala, żeby zrobić bednarkę do beczki. Stąd ta nazwa do dzisiaj przetrwała, czyli taki dzisiaj się nazywa to płaskownik. Dzisiejsza nazwa płaskownik to po prostu dawna bednarka. A wracając do czarnej polewki, to chciałam Państwu powiedzieć, że na Podlasiu tą czarną polewkę nazywano tylko wtedy, gdy była jakby zaprawiona krwią z kaczki, czyli była po prostu zupa z kaczki z dodatkiem krwi kaczej, która po ugotowaniu, wszyscy jemy kaszankę i jakoś nie mamy do niej negatywnych odczuć, więc zapewniam Państwa, że czernina kiedyś uważana była za zupę bardzo wykwintną, na przykład często podawana była, gdy na plebanie przyjeżdżał ksiądz biskup. Była z owocami, tam były suszone śliwki, tam były też daktyle, trzeba było je moczyć i wyjąć pestki i była zaprawiana krwią z kaczki, ale na Podlasiu po świniobiciu zawsze robiło się tak zwany szary barszcz. Był to po prostu rosół z kawałeczkami mięsa takiego drobnokrojonego, też tam były kawałki wątróbki, kawałki takiego chudego, dobrego mięska, to było ugotowane i potem to było, gotowało się z cebulą i z liściem bobkowym i z zielem, a potem się to zaprawiało krwią taką jak do kaszanki. To na pewno była to super zdrowa zupa, bo miała dużo żelaza, dużo różnych innych cennych składników pokarmowych i była to zupa, którą się zawsze jadło po świniobiciu. Tylko wtedy można było ją zjeść. Nie mam z tym żadnych złych wspomnień, wręcz przeciwnie. Pozdrawiam Państwa.
Bardzo dziękujemy za te wszystkie wyjaśnienia, no bo kwestia tego, iż tak bardzo pożywna była to zupa i niwelowała różnego rodzaju choroby w organizmie, więc jak najbardziej jesteśmy na tak. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie i powracamy do naszego balwierza. A pani Kasia pisze do nas na podróże@radiolublin.pl, że balwierz to inaczej cyrulik, ale także chirurg, felczer, czyli osoba, która dawniej zajmowała się zawodowo między innymi goleniem, kąpaniem, ale również rwaniem zębów, nastawianiem złamań i upuszczaniem krwi, a także niezbyt skomplikowanymi operacjami i leczeniem lekkich chorób, bo bardziej skomplikowane choroby, to oczywiście tutaj wtedy już zajmowali się wykształceni na uniwersytetach medycy, natomiast balwierze wykorzystywali wiedzę ludową i doświadczenie. No to w takim razie powróćmy do tego balwierza, o którym to Łukasz Fiuta opowiada, że jednak bardziej był kimś innym niż tylko balwierzem.
Też jak rzemieślnik, ale fachowiec. No można powiedzieć, że balwierz, ale z drugiej strony ja bym go nazwał farmaceutą, bo balwierz co prawda brodę ogoli, krwi upuści, jak mamy za dużo gorączki. Mało tego, zęba wyrwie. No ale leku być może dobrze nie spreparuje, a farmaceuta i owszem, spreparuje jak trzeba. I pan Michel świetnie preparował leki. Mało tego, wprowadził nowatorską metodę leczenia, nacierki,
alkoholu. O, tylko że w tej butelce coraz więcej tego alkoholu zostawało, a coraz mniej na cierek Michel robił. Coraz częściej z butelki korzystał. To i wszystkie matrony dzieciom mówiły, nie pij tyle okowity, bo będziesz pijany jak ten Michel Sztok. A potem było, że pijany jak sztok i pijany, no już wiadomo, w sztok. No. Także lubelscy rzemieślnicy mieli swój wkład w powstawanie powiedzeń. No ale nie jedna to historia związana z kupcami, rzemieślnikami.
A kolejna to między innymi to, że pozostawiali również ci rzemieślnicy, ale przede wszystkim kupcy, tak zwane gmerki, czyli znaki, wizytówki na kamienicach i wczoraj pan Łukasz pokazał nam jeden z nich.
Troszkę tą wizytówkę zostawili, no ale proszę bardzo, jest. Można rozpoznać kto zacz, a w ogóle no nawet jakiego pochodzenia. Jan Lubomelski. Elski to oczywiście skrót, bo całe nazwisko by się nie zmieściło. Tutaj na dole mamy gmerk. To jest taki znak. Znak władzy w mieście, a każda ważniejsza rodzina taki gmerk posiadała. Oczywiście gmerk to jest po prostu reminiscencja pieczęci, którą się dany ród miejski posługiwał, ale Lubomelscy pochodzili ze szlachty, więc herb musi być. To były jeszcze takie czasy, że no szlachta niby nie mogła posiadać dóbr na terenie miejskim, ani pełnić funkcji, a mieszczanie nie mogli posiadać dóbr ziemskich poza miastem, no ale kto bogatemu zabroni? Każdy herb ma też nazwę. Ten akurat, głowa gryfa z takim płomieniem, ma nazwę Zadora. Jakoś to się chyba zgadza, prawda? Jest Zadora i herb Zadora, czyli wszystko tak, jak być powinno. Jak moi koledzy kupcy z dalekiej Italii, z Francji, czy kiedy Angielczyki zjeżdżają coś handlować, no to wtedy do takiego Lubomelskiego pukają tutaj w drzwi i odźwierny z miłym lubelskim powitaniem, czego tu otwiera. No jak kupiec się dogada, to konia z rzędem. To zwykle pan musi wyjść i dogadać resztę. Oczywiście kupiec nie jeździ sam. Jeździ z rodziną, jeździ ze zbrojnymi. Jak potrzeba, każdy wóz ładowności, no na wasze to będzie 2 tony, nie? Na wasze 2 tony, jakbyśmy mieli to liczyć na kamienie, czyli naszą miarę, no to by wyszło spokojnie z 200 kamieni. Zresztą kamień, to powiem, że tak pokrótce, to są 32 funty nowopolskie, a tak w ogóle to 64 grzywny i 1024 łuty. To teraz pytanie, ile tych waszych kilogramów ma ten kamień? 12,96. O, może tak. Czyli ten łód to jest tam może 10 gramów, nie? A może nawet i nie. No, także taką miarę przyjmujemy. Zresztą na ratuszu, jak kto nie wiedział, to jeszcze łokciem można było zmierzyć, ale łokciem to oczywiście mierzono zboże czy coś sypkiego. Ale łokcie też były różne. No, weźmy na ten przykład. Łokieć tego młodego człowieka, a łokieć mój, nie? No, różnica jest, nie? Chodziło o łokieć dorosłego mężczyzny, ale w Warszawie inny to był dorosły mężczyzna, a w Lublinie inny, w Krakowie inny. Krakowski łokieć był taki, można powiedzieć, podpasiony, bo 58,5 cm. A lubelski to taki biedniacki, bo 57,3. A warszawski to 50... No dobra, już zostawmy to. Bo było jeszcze mniej, nie? Ale wtedy można było na miarze oszukiwać. A żeby nie było oszukiwane, to zawsze na rogu stała taka miarka i można sobie było łokieć odmierzyć. Zresztą, co ciekawe, nie tylko towary sypkie. Sukno szło na łokcie. Można było podejść, odpowiednio wymierzyć i ciach! No. Ale sukiennicy nie zawsze zajmowali się oczywiście tylko suknem. Zaraz do tego przejdziemy. No jak już się puknęło do tego pana i się weszło do środka, no to wtedy ustalały się warunki, na jakich zasadach dany kupiec tu będzie mieszkał. Pan w głównym domu, na środku, a w oficynach kupiec i jego zbrojni. A gdzie towar? Można by zapytać. A no tu. Ciury pana kupca, tudzież pana Lubomelskiego na wynajęcie z plebsu miejskiego, znosili towar do piwni. A było to wszystko. Było i piwo, było i wino, były i sery z dalekiej Francji, a tak w ogóle to i miejscowe mięsiwo na przykład było. Jak rzeźnik chciał wynająć u pana Lubomelskiego, to też nie było problemu, tym bardziej, że każdy z rzeźników lubelskich raz do roku na zamek lubelski do starosty na rzecz króla musiał kolano wołowe oddać. No dużo. No ale jak już się ustaliło, zapłaciło, to w tej lodówce XVI-wiecznej można było i do września towar trzymać. Był wycięty lód ze stawu, były trociny i temperatura jak w waszej lodówce.
I tak oto, drodzy Państwo, od Lubomelskich powolutku schodzimy w dół ku bramie Grodzkiej. Obecnie zabytek ma kształt nadany mu w 1785 roku przez nadwornego architekta jednego z królów Polski. Czy wiedzą Państwo, którego? Bo ten rok oczywiście widnieje na frontonie bramy Grodzkiej i można go odczytać i udało się to także oczywiście turystom, bo to nie jest zapis w cyfrach arabskich, a rzymskich.
To już pan datę rozwikłał. Zgadza się, dwóch panów datę rozwikłało. Zawsze pierwszo-drugoklasiści rozwalają datę praktycznie w 30 sekund, a szóstoklasistom jest wstyd, bo już nie pamiętają, jak cyfry rzymskie wyglądały. A w zasadzie co to M? No dobrze, 1785 bramę Grodzką król nasz kazał przebudować, zresztą Domenico Merlini, ten sam artysta, architekt, co i w Warszawie pałac w Łazienkach kazał pobudować i pobudował. No ale nie tylko, no kto pieniądze na to daje? No król oczywiście, a gdzie podpisany on jest? Ano, jak spojrzymy na datę, mamy 3 litery. Cóż to za litery?
Czy Państwo pamiętają te litery? Oczywiście imię owego króla 801 50 10 22, także 81 743 7383. Teraz chwilkę temu zatrzymaliśmy się przed bramą Grodzką, ale skoro już mówimy o różnego rodzaju gmerkach, herbach i napisach, no to jeszcze odnajdźmy jeden z nich na Starym Mieście w Lublinie.
Otóż moi mili Państwo, skoro szlachta ma swoje herby, skoro mieszczaństwo... mamy gmerki, to miasto też musi być rozpoznawalne. No, przy prawie miejskim, które nam Władysław Łokietek, po Łokietek wysoki, no to tak, Łokietek to może przesada, bo to by było tak. No, ale spokojnie na 2¼ łokcia wysoki, po waszemu to będzie całe 1,32 m. Jeszcze jak był księciem w Krakowie, przyjechali do niego nasi ludzie, prosili łaskawie o prawo miejskie. No jak tak łaskawie proszą, myśli książę, to ja im dam. Ale moi mili, wam jest potrzebny herb. O, w delegacji był dominikanin. Popatrzył się na kupca. Kupiec popatrzył się na tego chłopa, który też pojechał z podlubelskiej wsi, co by pokazać, które grunta najlepsze dla miasta będą, żeby do miasta przyłączyć. To tak patrzy pierwszy na drugiego, drugi na trzeciego, trzeci na pierwszego, nie wiedzą co to herb, nie? Książę tłumaczy, no herb to taki znak, co was w całej Polsce, Europie kojarzyć będą. Tylko wy musicie pójść herb zrobić. No jak książę jestem, to herbu wam nie zrobię. No jakże to? W Krakowie, na Grodzie, mieszka malarz. Herbatorem zwany, Mikołaj ma na imię. Pójdźcie do niego, on wam herb wyrysuje jak potrzeba. Faktycznie Mikołaj wyrysował smoka, którego chcieli mieć. Więc co poszło nie tak? Otóż przede wszystkim nie wymalował go od razu. Powiedział, przyjdźcie jutro, smok gotów będzie. No, faktycznie gotów był, tylko że za tego smoka trzeba było jeszcze 3 floreny dopłacić. A oni w krzyk, bo przecież pamiątek nakupowali tyle w tym Krakowie, że im 3 florenów nie stało. Ledwie 2 mieli, a musieli jeszcze o chlebie i wodzie do tego Lublina wrócić. A Mikołaj Herbator co sobie pomyślał? Kraków co by pomyślał wtedy? Halo? Że na kasie chcą was zrobić. No to nie chcieli, czysty przypadek. No ale jak Mikołaj Herbator się zaparł, pomyślał, tak, że tu jakieś przyjechali nie wiadomo skąd, jeszcze na kasie próbują się targować, to tak to nie będzie, tak jak jest. I mówi, dobra, niech wam będzie, floren niech to kosztuje, ale to ja smoka wam dać nie mogę. Bo to kupa niebieskiej farby jest, to jak toż? Ona droga, ale mam wersję B. Farba jeszcze nie wyschła, weźmiecie to do księcia, za 30 minut farba powinna wyschnąć. Miał to ktoś odebrać, się po prostu nie zgłosił. Weźcie to, nawet za 0,5 florena to puszczę, idźcie z Bogiem. No i tak poszli, nie? Odpakowali przed księciem, a tam stary, brudny, skudłacony cap. Główka tak, jeden różek tak, drugi tak. Oni w krzyk, książę, to nie nasz herb. Jak to nie wasz, mówi Łokietek, skoro go żeście do mnie przynieśli. Zatwierdzam. Co zrobić? Tak ta małpa, a w zasadzie kozioł wyglądały w XVI wieku. Zresztą, gdzie by kupcy nie pojechali, to wierzcie mi, wstydu się najadamy zawsze, bo herb na przedzie, nie? I w takim Bielsku, czy w takiej Białej, czy nawet w Warszawie, nie? Skrzyczą z murów, kupcy jadą, handel będzie, nie? No to tam ci odkrzykują, rozkładamy stragana, skąd ci kupcy, ile ich? O, capy z Lublina jadą. No cóż zrobić, taki los. Zresztą, co bardziej przemyśli, a inteligentniejsi nazywają po prostu nas kozim grodem. Że niby więcej kóz jak ludzi. No, wy też przyjedziecie pewnie do domu, gdzie żeśmy w kozim grodzie. No, tylko że teraz to brzmi zacnie. Żeśmy do tego doprowadzili, że brzmi zacnie. Jak się raz, drugi odwinęliśmy z gadką, to tak ma. Bo nie ma chojraka nad Lubliniaka. No. Że macie tu herb na tak zwanym małym ratuszku. Dlaczego mały ratusz? Ano dlatego, że jak przyjeżdżał szlachciura jeden z drugim i chciał się sądzić, a sądzili się w Trybunale Koronnym, bo to przecież całe życie nieważne, ważne, żeby się sądzić, to cała instytucja miejska i nasze też musiały się przenosić do małego ratusza. Bo państwo, szlachta pół roku się sądziło. No ale jak się sądziło, to i dużo pieniędzy zostawiało. To fakt. Zapraszam państwa do.
I tak oto mamy herb Lublina na tak zwanym małym ratuszku, a na bramie grodzkiej wyzłocony już teraz po kolejnym remoncie monogram króla. Którego z królów, panie Marku? Dzień dobry.
Oczywiście to są inicjały ostatniego naszego króla polskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Tak jest. Stanislaus Augustus Rex, tak? Takie mamy piękne zawijasy przedstawione na tym monogramie, bo to przecież artystyczna kaligrafia. Teraz, kiedy są wyzłocone, to po prostu no, biją po oczach, prawda? Tak jak i ta data. Więc jak najbardziej tak. Rozumiem, że pan naocznie doświadczył tego i widział to.
Ale często chodzę tą bramą i oglądam, panie redaktor, podziwiam piękno Lublina, kiedy jest okazja.
I bardzo dobrze, to całkiem tak jak i my, panie Marku. Dziękuję bardzo za tę wiedzę i za tę podpowiedź i odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie. Pozwolą państwo, że jeszcze potwierdzenie oczywiście od naszego kupca Rafaela, oczywiście po to, żeby jak najbardziej wszystko to, co słuchacze mówią, zgadzało się z prawdą.
Stanislaus Augustus Rex. Ostatni nasz król. S-A-R. To A wygląda dziwnie, no ale wiecie, kaligrafia wraca do łask. Stanislaus Augustus Rex, czyli mamy i tego, kto ufundował, i rok. Dlaczego tak się stało? Ano dlatego chyba, że Stanislaus Augustus miał bardzo nieprzyjemną przygodę przed drugą z zachowanych lubelskich bram, czyli nie grodzką wyprowadzającą na gród na zamek, a przed krakowską. Tam jeszcze zdążymy podejść, a będziemy podchodzić dawnym kanałem odpływowym dla nieczystości. O tak, ale już na szczęście czyściej jest jak kiedyś. Natomiast brama grodzka przebudowana, no na mieszkalną, no bo jaką to funkcję ma mieć obronną, skoro rozwój artylerii tak poszedł do przodu? Po co to tak trzymać? A miejsca zawsze mało, podnająć można. To jest dobry interes. Jak kto interesy źle robi, liczyć nie potrafi i nie powie, że tu jest 77 kotów, tylko inaczej, to znaczy, że malwersacje robi różne. A za malwersacje to można przed sąd mieszczański trafić. Kto jest zwierzchnikiem sądu mieszczańskiego? Król oczywiście. A jak króla na zamku nie bywało, to oczywiście kasztelan. Kasztelan zawsze nad mieszczanami czuwa. A i starosta też ma do powiedzenia swoje 3 grosze. On to głównie szlachtę. A więc na górną lub dolną basztę można trafić. Co, za co, jak, dlaczego, dowiecie się państwo na naszym zamku. Bo tam sprawiedliwość czynioną jest. Ale zanim się dowiecie, tak będziecie tutaj kiedyś wracać, zobaczcie, w tej kamienicy browar prowadzą. No bo i browarnicy, to u nas jest fach od zarania dziejów, można powiedzieć, jeden dzień dłużej. Pierwszego browarnika, którego znamy, w sumie z imienia, nazwiska, to niejaki Andreas Reuss, mieszczanin pochodzenia niemieckiego, który tutaj do nas przyjechał. Dostać takie rzeczy trudno i dużo zapłacić trzeba, żeby browarnikiem być. Najpierw zwykłym uczniem być trzeba, potem czeladnikiem, a na końcu mistrzem zostać można. No to już do cechu przyjmują. A żeby cechmistrzem zostać, czyli magistri mechanicorum, bo tak to z łaciny brzmiało, no to już trzeba być wybranym. Można być na emeryturze, czyli już fachowo nie pracować, ale taki cechmistrz ma wtedy różne zadania. Na przykład musi pracę równo rozdzielić, żeby jeden drugiego nie podgryzał, że tamten ma więcej niż ja. Czyli cechmistrz zadanie ma zacne. Odpowiada też przed władzami miasta, a nawet pełni funkcję sądowniczą. Bo jak to na materiale oszukuje albo potrafi zepsuty jęczmień do piwa dać, to ma prawo zasądzić potężną karę. A jak kto na cechmistrza wybrany jest, a na wybór się nie zgodzi, ma jeden kamień wosku topionego wykupić, a wosk topiony do najtańszych nie należy. No 13 kilo wosku pszczelego trochę kosztuje. To nikt kasy nie chce, każdy na wybór się zgadza. No, ale jak pieniędzy nie ma i te malwersacje, to tam na zamek się trafia. Opowiemy sobie przy baszcie co i jak. Zapraszam.
Pozwolą Państwo, że teraz prezentujemy taką odrobinę właśnie dźwiękowego tego naszego wyjątkowego miasta już na wiosnę z turystami, miasta, które ożyło na nowo po zimie. I tutaj mamy efekty dźwiękowe z Bramy Grodzkiej, ale za chwilkę przeniesiemy się do Bramy Krakowskiej po to, żeby też porównać chociażby i te efekty dźwiękowe, które brzmią troszkę inaczej i w tej melodyce, ale również w tym, co mamy do zaprezentowania.
A za moimi plecami Brama Krakowska wyprowadzająca na jakie miasto? Tak na logikę.
Tak na logikę będzie pytanie tak naprawdę z Bramy Krakowskiej. To na które z miast wychodzimy, drodzy Państwo? I co wtedy możemy zobaczyć? Gdzie nas wyprowadza Brama Krakowska?
Ja już powiedziałem, że Lublin rynku nie ma dużego. Można go przejść podczas deszczu rzęśnego, nie mając nigdzie płaszcza zmoczonego. I ten sam poeta stwierdził, że idą tu w zawody stangrety, bo jak się miną naraz trzy karety, to już wielka sztuka. Niech kto lepszy w kraju, mówią, od nas poszuka. Lublin rynek posiada tak mały, iżby żółwią mety w nim znaczyć. Czyli, że zorganizujecie wyścig tych egzotycznych stworzeń i nawet nie zdążycie się znudzić, a przebiegną z jednego na drugi koniec rynku. Proszę jednak spróbować sobie takiego zawodu. A jak można rozpoznać, jak duże jest Stare Miasto? Ano, spojrzcie się Państwo do tyłu. Brama Grodzka widoczna, na gród wyprowadzająca. A za moimi plecami Brama Krakowska wyprowadzająca na jakie miasto?
I to jest pytanie do Państwa. No bo Brama Grodzka na gród, natomiast Brama Krakowska na które z polskich miast wyprowadza tych Lubelaków i Lublinian? 801 50 10 22, także 81 743 7383, drodzy Państwo. I czy na pewno będzie to Kraków? Proszę się dobrze zastanowić, bo widzę, że już takie odpowiedzi spływają. podróże@radiolublin.pl.
A za moimi plecami Brama Krakowska wyprowadzająca na jakie miasto? Tak na logikę.
Logika, mam nadzieję, że nie będzie tutaj szwankowała, a my powracamy oczywiście na Trakt Królewski.
I wróciliśmy na Trakt Królewski. Ktoś by powiedział dzisiaj, że to taka ulica Czerwonych Latarni była, bo były tutaj zakłady balneologiczne. Co to oznacza? Balneologia oznacza kąpiele, a do tych kąpieli panowie mogli sobie domówić różne inne usługi, o których tutaj głośno mówił nie będę. No ale można było zamówić balwierza, co by nas ogolił, albo w zasadzie, żeby zęba wyrwał. Stąd u balwierzy trzy kolory. Biały, czerwony i niebieski, na przemian mogły być. Kto czytać i pisać nie potrafił, jak był szyld, na przykład niebieski przełamany białym z czerwonym, to już wiadomo było, że tam balwierz urzęduje i spokojnie drobną operację chirurgiczną łącznie z czyszczeniem uszu mógł wykonać. Faktycznie tak tu po to panowie przychodzili. No utrzymanie w czystości pierwsza rzecz. Przecież on niezbyle plepsu, czysty chodził będzie. A i wykąpać w Bali się trzeba. To już łaziebnicy. No co, biedniejsi mieszkańcy do łaźni miejskiej chodzili, tam łaziebnicy oczywiście dbali o to, byli fachowcami o to, żeby kąpiel przygotować i żeby w czystości tych ludzi ponacierać oczywiście i odpowiednią opłatę za to pobrać. Opłata drobna, więc i ludność raczej czysta chodziła, jak Europa tarzała się w czarnej śmierci i dżumie. W naszym kraju czarnej śmierci nie było, bo wszyscy czyści chodzili. No ale mówią cokolwiek złośliwi, że jeden z poetów, który zjechał tu się sądzić w sprawie swojego kuzyna Podlodowskiego, przegrał sprawę, no i mówią, że się tak strasznie przejął, że poszedł właśnie tutaj na kąpiele balneologiczne. Mówią, że nie sam się kąpał i jakoś tak umarł na atak serca w tym czasie. Jemu było Jan Kochanowski. Tak mówią. Ale co niektórzy bardziej świątobliwi mówią, że to nieprawda. On się tak przejął, że atak serca go chwycił na schodach trybunału, gdzie się oczywiście sądził. No cóż, dzisiaj to nie rozstrzygniemy. Gdzie żywota dokonał. W każdym razie jakby nie było atak serca. A co do pana na górze, to sztukmistrz z Lublina. Był widzący, to teraz sztukmistrz. Postać literacka. Izak Baszewicz-Zingel, Literacka Nagroda Nobla 1978. To informacja dodatkowa dla państwa. Jakby kto pytał, co on tam wisi i co on robi. Artysta z Częstochowy. Nie wiem, Częstochowa się nie przyznała, że jest. To tylko powiem. Częstochowa, niedaleko Krakowa. Pan Jerzy Kędziora, artysta sławy światowej. No ale wracając do moich czasów, no to na rynku się to życie skupiało. Czy można zobaczyć, jak duże jest nasze Stare Miasto z rynku? Owszem, można. To nie Kraków, ani nie Warszawa, ani nawet nie Wrocław czy Poznań. Miasto małe, tu się każdy znał. Mieszkańców ledwie 12 tysięcy. No ale czwarte co do wielkości w Koronie, po Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. Gdzie ta Warszawa, Lwów, Wilno? Wielkości Kodnia. No ale Kodeń miasto duże, 6 tysięcy. To się śmiać nie należy. A i też port rzeczny jak Warszawa. My tu portu nie mamy, musimy wszystko na piechotę. A z Warszawy to całą dobę zajmuje, zanim dyliżans z towarem przejedzie. No ale idąc na rynek, a propos już zacząłem o Stangretach, to tam powiem o Stangretach. Bo jeden taki nasz lubelski poeta opowiedział, że nasi Stangreci są najlepsi w tym kraju. Dlaczego? To tam się państwo przekonają. Proszę państwa, ale powiem tylko, że z rynkiem wiąże się też ta sprawa, bo Kochanowski oczywiście Podlodowskiego nie obronił. Ta wdowa też by nie obroniła swojej sprawy, gdyby się w to siły nadprzyrodzone nie wmieszały, bo kiedy usłyszała wyrok niesprawiedliwy i za bardzo nie po swojej myśli, prawda, bo sąd sądem, a sprawiedliwość po naszej stronie ma być, to wtedy wstała, trzasnęła łapą w stół i powiedziała, że tak jak jest, to nie będzie i że gdyby nawet sami diabli mieli wyrok sprawować i osądzić to jeszcze raz, to sprawiedliwie jej wyjdzie. No, miała nie dokończyć tego zdania, kiedy diabeł się pojawił, coś czasło, prasło, światło zgasło, diabeł był i powiedział, sprawę rozsądzamy jeszcze raz. No, jak rozsądził, to oczywiście pomyśli wdowy tak, jak należało. I czarcie łapę zostawił. Podobno jest, na stole. Tylko starosta na zamku strzeże. W zasadzie jest starościna, o. Także zachęcam do kupienia biletu i ogarnięcia sobie tej łapy na tym stole. Chyba że kaplica Świętej Trójcy to osobny bilet. I polecam widok z donżonu. To jeszcze inny bilet. Ale można karnetem. W każdym bądź razie, proszę państwa, w tym budynku działy się różne dziwne rzeczy. I rzeczony poeta, który tak opisał pięknie i złośliwie nasz rynek, pracował w tym budynku. Nazywał się Wincenty Dadzibuk-Kamiński. Kiedy pracował, było dobrze. On sobie tak tymi wierszykami ćwiczył, wiecie, żeby ręka nie zdrętwiała, bo głupią miał pracę, jak sam twierdził. Ciągle wypisywane dokumentów. Toż to znudzić się można. A i w depresję wpaść. Więc pisał takie śmieszne wierszyki. Jak go zwolniono, to postanowił wszystkie te wierszyki prześmiewcze opublikować własnym sumptem. To nie tylko o rynku było, o dawnej pracy, o burmistrzu, o rajcach, o grodzie, o tym, jakie legendy były. Także dostało się wszystkim po kolei i porówno. Taki to był Wincenty Dadzibuk-Kamiński. No ale proszę państwa, jak to mówią, biznes to biznes. Kto ceni czas, ten ceni i pieniądz. A jak tu zrobić pieniądz, jak czasu dopilnować nie można? Która to u państwa jest godzina? Proszę państwa, tutaj pan ma rację, bo szczęśliwi czasu nie liczą. Ale jak państwo się przekonają, na Bramie Krakowskiej jest zupełnie inna niż państwo się spodziewają. Jak tu robić interesy, skoro zegar chodzi nie tak jak potrzeba? To zaraz podejdziemy i zobaczymy, która tam godzina. Na pewno nie ta, która powinna być.
przecież w czasie tych zmian naszych zegarowych, przejścia z czasu zimowego na czas letni, tak bardzo ten czas i te zegary powinny raczej wskazywać odpowiednią godzinę, ale nie w Lublinie i nie ten zegar na Bramie Krakowskiej. Nieważne, czy to z jednej, czy to z drugiej strony.
Za pięć. No bo my tu tak trochę jesteśmy za 5:12. Bo po co to się spieszyć? Ze wszystkim się zdąży. My mamy wschodnią duszę, chociaż na zachodni się sposób ubieramy. No tak się kupcy w zachodniej Europie ubierają. Nie u nas. No ale za 5:12 i weź tu człowieku, zrób interes. Jak tylko dwa razy na dobę dobrze godzinę pokazuje. Lutowski, nasz zegarmistrz, był strasznym cholerykiem. Bardzo lubił swoją pracę, ale niestety charakter okropny. Nic mu się nigdy nie podobało. I pewnego razu, jak wrócił do chałupy, tutaj mieszkał, gdzie to okienko, to zobaczył, że nie ma kalesonów. A dał głowę, że wczoraj zostawił do wysuszenia się. Żona, dobra kobieta, uprała mu te kalesony. A gdzie te kalesony? No suszą się. Gdzie? Na górze. Coś to oszalała na mechanizmie zegara? No to pobiegł już zielony ze złości na tą górę. Zerwał te kalesony. Sip! Coś jękło, pękło. No i niestety za 5:12 się zrobił zegar. Do końca swojego marnego żywota Lutowski próbował zegar naprawić, a fachowiec z niego był. Nie można powiedzieć. Ale naprawić mu się nie udało. Niektórzy mieszkańcy mówią, ci złośliwsi do Lutowskiego, że za 5:12 w nocy tu się pokazuje. I póki śmiałek się nie znajdzie, który zegara nie naprawi, to no niestety, będzie się tak pokazywał. Już 400-lecia tak. No ale pewien podróżnik z Krakowa, który o wszystkich innych miastach prócz o Krakowie różne złośliwostki pisał, pan Daniel Bratkowski, napisał ponad 320 lat temu, że wszędzie mylą się zegarze, te w Lublinie najpewniejsze ugarze. I trochę to jest prawda, bo przejdziemy z drugiej strony bramy, jest zegar i on pokazuje zupełnie jeszcze inną godzinę. Także naprawdę, jesteście w Lublinie, czasem się proszę nie przejmować. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Jak biznes trzeba zrobić, to się zrobi. Jak miał się nie udać, to się nie uda. Kogo to obchodzi? I proszę bardzo, miasto jakoś funkcjonuje. A?
Nie tylko jeśli chodzi o czas, ale również i o kierunki. Pan Krzysztof do nas napisał, wydaje się z logiki, że Brama Krakowska wyprowadza mieszkańców Lublina na Kraków, ale być może chodzi na przykład o Janów Lubelski, tak bardziej kierunkowo zastanawia się pan Krzysztof. Rzeczywiście nasz wczorajszy przewodnik, pan Łukasz Fiuta, także wczoraj tych turystów zapędził, jak na Lublin przystało, w kozi róg, no bo nie był to ani Kraków, ani Janów Lubelski.
Tak na logikę. Tam to logika lubelska jest na Warszawę. Brama Krakowska zawsze wyprowadza na Warszawę. Dlaczego? No tak wyszło.
A dlaczego tak wyszło?
Jak dobrze się państwo przypatrzycie, wylot Bramy Krakowskiej nie jest dokładnie tutaj na nas, tylko na ulicę Kozią. I faktycznie wtedy, kiedy ją wytyczano, prowadziła do Krakowa. Ale na końcu Koziej pewien dworzanin Władysława IV na końcu tej małej uliczki, jak tam państwo wejdziecie, ustawił sobie pałac. Bo czemu by nie? Ja jestem dworzanin Władysława IV, to i ustawić pałac mogę, bo stąd pochodzę, nie? Nazywam się Szczęsny Parys i mnie na to stać. Mało tego, po śmierci Szczęsny Parys miał na tyle fantazji, że zapisał w testamencie, że figura nagrobna ma być ze złota, a wagi i wzrostu umarłego, Szczęsnego Parysa. Mierzył, no można powiedzieć, całe 3 łokcie z kawałkiem, więc trochę tego złota było. A ważył, no powiem, że łatwiej przeskoczyć się dało, niż obejść. Popuszczał pasa i to znacznie. Ja tu też mam niby na ostatni zapięty, ale mimo wszystko tak nie wyglądam.
I tak oto mamy po dziś dzień Pałac Parysów, więc wiadomo, że to jest akurat ten szlak bardziej w stronę Krakowa, a tutaj mamy bardziej w stronę Warszawy, więc wszystko jest już jasne. Ale skoro wędrujemy z kupcem, no to nie możemy ominąć chociażby handlowego placu rybnego.
Regulujemy oddech. Czekamy na wszystkich i kontynuujemy. Bo doszliśmy na plac zwany Rybnym. Czyli tutaj handlowano rybami, bo i to jest najniższe miejsce Starego Miasta. Więc rynsztokami, tak jak mówię, wszystko spływało, dochodziły patroszone ryby i cyk, na dół. Młodszy hycel, mówiłem, brudna robota, ale możliwość awansu jest na hycla starszego. A starszy hycel już takimi rzeczami to się nie zajmował. On był od wyłapywania dzikich kotów, psów i świń, które uciekły właścicielom. A w mieście tego było trochę. Zwłaszcza świnie były łakomym kąskiem dla takiegoż człowieka. Co do świń, mówię, że były łakomym kąskiem dla władzy naszego grodu, bo jak się właściciel nie zgłaszał, to świnia była ubijana, szła na jatki miejskie. I rada miasta zarabiała, i podatek był. Jak się właściciel niechybnie znalazł, to jeszcze karę dostał. No chyba, że właściciel się znalazł zanim świnie w rzeźni miejskiej ubito, wtedy karę płacił dużo większą. No za kota psa to nie opłacało się, to się odławiało, wyrzucało poza miasto, bo jeść tego raczej nikt nie jadł. No, a kary za to były niskie. Zwłaszcza jak pies był złośliwy. To się go za miasto dawało, za bramy. Wieczorem bramy zamykało i psisko wałęsało się wtedy po przedmieściach. I to przedmieście miały problem, a nie my. Ale co do placu rybnego, to oczywiście rybacy łowili po nocy nad ranem. Nad ranem szli spać, a żony z koszykami, z dziećmi, dzieci też z koszykami i z tymi rybami oczywiście szły handlować tu. No, można powiedzieć, że ryb było dużo, bo dwa stawy z trzeciego prywatnego, a i z dwóch stawów zębożyckich ściągano ryby. A więc to tego towaru było nawet całkiem, a nie każdego na mięso było stać. Czy na rybach można było zrobić zły interes? Na pewno konsument mógł zrobić zły interes. To powiem wam taką historię, bo to znowu rybacy powinni rybami się zajmować i je łowić i sprzedawać. Ale pewien Grzegorz Postrzygacz Sukna postanowił pomalwersować rybami. No bo wykupił jatkę taką rzeźniczą na rynku i wykupił dwa wozy ryb. Okazało się, że dwa wozy ryb były nie jego, a ukradzione ze stawu z Krasnego Stawu. O, od pewnego Wasyla. I Wasyl się o te wozy upomniał, przez co Grzegorz, można powiedzieć, no, popłynął. Można powiedzieć, że się obłowił. W każdym bądź razie karę dostał niemiłosiernie wysoką, że to on nie jest w cechu rybackim, a się rybami zajmuje. Dodatkowo jego żona Anna dostała karę dodatkową, bo sprzedawały ryby z tego wozu, a ryby były nieświeże. I kilku mieszczan się podtruło. No, to możemy sobie wyobrazić. Zresztą w mieście mieszkali bogaci i biedniejsi.
A jeszcze na koniec, drodzy Państwo, obiecana historia o królu Stanisławus Augustus Rex.
No a co do Poniatowskiego? No cóż, Poniatowski też blichtr uwielbiał. Jechał właśnie stamtąd, już od Warszawy, Nowym Krakowskim. No jedzie, pięknie ubrany, konie pięknie przyozdobione i im bardziej zbliża się tutaj do Bramy Krakowskiej, tym większe błoto. Wisiał tutaj transparent z bramą powitalną, kwiatową, witamy naszego króla. Jeden mieszczanin, drugi, trzeci, piąty, przemówienia. Trwało to aż 3 kwadranse. To już nawet na ten zegar nie patrzcie. Poniatowski też już przestał patrzeć, bo stwierdził, że nie tak chodzi jak powinien. No ale jak już dał znak, że ruszamy, to się nic nie stało. Okazało się, że karoca tak ugrzęzła po płoćki w błocie. Konie biedne nie mogły wyciągnąć króliska. Ktoś wpadł na pomysł, że chłopi przeca targ mają za rogiem. Przyjechali wózkami, woły zaprzężone, to jak wół podczepić, to na logikę wół zwierzę silne wyciągnie.
Ale podczepcie 12 wołów, jednemu się chce, a drugiemu nie.
I tak jeszcze z godzinę to trwało. A w końcu takim wyciągnęły króla, król pojechał. Do mieszczan przysłał list. Panowie moi mieszczanie, w naszym królewskim grodzie Lublinie wielkie nieporządki, żeby się nasz majestat więcej w błocie nie zakopał, wybrukować miasto należy. Wybrukowane jest? Jest. Krakowska brama funditum wydaje się być obalonym, żeby na komuś na łeb się nie zawaliło, podeprzeć trzeba. Dwie podpórki z tej strony są? Kontramurus jest. I to nie jeden, a dwa. No, ratusz kazał odnowić i bramę grodzką, a naszego architekta Domenika Merliniego i tak dalej, koszty wyliczał, pieniądze wymieniał, mieszczanie zadowoleni, bo tyle pieniędzy będzie do wydawania. Aż tu królisko zakończył list słowami, a wszystkie nasze królewskie pieniądze ze szkatuły dane nie mieszczanie będą wydawać, a komisjo boni ordini z dobrego porządku, które to komisjo będzie siedzieć w tej kamienicy, na którą naszemu majestatowi z górą 3 godziny przyszło patrzeć zakopanemu w błocie. Czyli inteligentny król i złośliwy. No pieniądze wydane, zabytki odnowione. Król jak przejechał, tak pojechał, do Kaniowa z starycą się spotkał. 3000 dukatów, 3 miesiące podróż trwała, spotkanie trwało 3 godziny. Przez Lublin nie wracał, może było wstyd. Zresztą lublinianie się podśmiechiwali z króla, że
patrz, pasuje jak wół do karocy.
No i stąd wzięło się chyba to powiedzenie, że pasuje jak wół do karocy, czyli że zupełnie nie pasuje. I tym prześmiesznym akcentem chciałbym zakończyć naszą wycieczkę w dniu dzisiejszym. W imieniu LOT Metropolia Lublin bardzo serdecznie dziękuję. Ja, kupiec Rafaelus, w imieniu starosty, wszystkich innych, co ważniejszych urzędników również. Państwu życzę natomiast miłego zwiedzania miasta. Jak macie wracać do siebie jutro, to z najlepszymi humorami. Oczywiście możecie o tym Kozim Grodzie wspomnieć. Ja tam dalej nie idę, bo tam partacze mieszkają, a z takimi to mam na pieńku. Zresztą to już jest przedmieście. Co tu bogatego być może? W każdym razie miłego pobytu życzę i mam nadzieję, że do Lublina Państwo nie będziecie przyjeżdżać, tylko będziecie wracać. Dziękuję. Bywajcie.
Absolutnie zasłużone oklaski. Łukasz Fiuta, nasz przewodnik. Powrócimy jeszcze na te spacery z panem Łukaszem. Pewnie nieraz.
Podróże małe i duże.